Przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Dzień dobry, to jest program Z medycyną na ty. Moim i Państwa gościem jest pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Choć dieta jest kluczowa dla naszego zdrowia, przypominamy sobie o niej zwykle wtedy, kiedy zaczynają się jakieś dolegliwości. Na przykład bóle brzucha, zapalenie żołądka, metaplazja, refluk, wzdęcia. Powiedzmy na początek, jak choruje układ pokarmowy.
Układ pokarmowy choruje w bardzo dla nas przykry sposób, dlatego że te objawy, które się pojawiają, bardzo mocno utrudniają nam życie. Są to takie właśnie objawy, jak chociażby wzdęcia, jak chociażby tutaj zaparcia, jak biegunki, czy chociażby właśnie bóle w okolicach żołądka. W przypadku chociażby samego refluksu, to ta treść, która wraca się do przełyku, może oczywiście też drażnić zatoki, może drażnić uszy, może prowadzić do zapalenia gardła, więc tych objawów jest bardzo dużo i są bardzo tutaj dla nas nieprzyjemne. Natomiast też tutaj warto powiedzieć, że to my tak naprawdę w bardzo dużym stopniu bodźcujemy ten nasz układ pokarmowy. No i to są chociażby takie czynniki, jak chociażby przewlekły stres, o którym się bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie mówi i rzeczywiście ma duży wpływ na nasz układ pokarmowy, chociażby w przypadku nawet takiego zaburzenia jak zespół jelita drażliwego, ale oczywiście też spożywanie nadmiernej ilości, czy w ogóle spożywanie alkoholu, tak trzeba to nazwać, ale też chociażby nadmierne używanie leków przeciwbólowych, czyli tak zwanych leków steroidowych, leków przeciwzapalnych. No i oczywiście ostatecznie dieta, którą my spożywamy, czyli to, co jemy, w jaki sposób jemy i też co pijemy, bo chociażby nawet i kwestia samej w sobie kawy. Kawa jest dla nas drażniąca. Kwestia chociażby kofeiny. Nadmiar kofeiny będzie też tutaj miał negatywny wpływ, ale oczywiście kawa sama w sobie też będzie miała swoje tutaj oczywiście działanie. Tak mówię o tym, o takim, jeśli coś niepokojącego się już dzieje, tak? Bo oczywiście wiemy, że ta kawa jest zdrowa. Tak? Natomiast w przypadku już tutaj chorób czy jakichś tam zaburzeń układu pokarmowego, no niestety, ale kawa wtedy jest do ograniczenia, a nawet w niektórych przypadkach do eliminacji.
Jeszcze sobie pomóc?
To oczywiście, jak sobie jeszcze pomóc, tak? Oczywiście.
Poza dietą, bo do diety przejdziemy.
Tak, poza dietą, no to w takich przypadkach chociażby jak zespół jelita drażliwego, to jest też jedna z zaburzeń pracy układu pokarmowego. Pomoc chociażby, to co myślę, że będzie bardzo ciekawe, pomoc psychologa i psychiatry, tak? Czyli ten przewlekły stres, który może takie dolegliwości wywoływać, bardzo ważne jest, żeby tutaj nad tym zapanować, panować nad tym. I oczywiście psycholog jakby tutaj jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale tak samo też leki, które psychiatra może zalecić, czyli tam, chociażby te leki z grupy SSRI. I to są leki, które troszkę nas wyciszają, pomagają nam w poprawie tej pracy układu pokarmowego, zwłaszcza pod kątem jelitowym, bo to jest też powiązane z taką nadwrażliwością trzewną. Czyli jeśli czasami jest tak, że niektóre osoby po prostu odczuwają to bardziej niż inne, tak? I to właśnie jest z tym powiązane, a tego typu leki oczywiście troszeczkę mogą te bodźce wyłączyć. Oczywiście też chociażby kwestia higieny, żywienia, więc jakby to też na pewno sobie o tym powiemy, ale to też jest takie bardzo ważne. No i na pewno też chociażby kwestia takich ćwiczeń oddechowych, tak, które powodują, że troszkę poprawimy pracę przepony, troszkę jakby popracujemy nad kwestią nerwu błędnego, więc chociażby nawet i fizjoterapeuta, tak, który tu bardzo mocno może pomóc w tej kwestii, więc tutaj pole do pracy jest bardzo duże.
Powiedzmy teraz troszkę o diecie. Jaką dietę powinniśmy stosować na przykład w sytuacji, kiedy doskwiera nam zapalenie żołądka, wrzody żołądka, metaplazja jelitowa. Wymieniam te dolegliwości, bo zapewne ta dieta będzie tutaj w tych sytuacjach zbliżona, prawda? Co wtedy jemy?
Tak. Tutaj w tej sytuacji wprowadzamy powszechnie znaną dietę lekkostrawną. Co ona oznacza? Ona oznacza to, że dbamy o odpowiednią obróbkę termiczną posiłków, dbamy o odpowiedni dobór produktów, dbamy chociażby o objętości i ilości posiłków. Więc oczywiście, jeśli chodzi o kwestie obróbki, posiłki powinny być gotowane w wodzie, gotowane na parze, ewentualnie pieczone w folii. Oczywiście unikamy smażenia, czy nawet pieczenia z jakąś tam dużą ilością tego tłuszczu, bo to oczywiście będzie drażniło cały układ pokarmowy. Kwestia samego doboru produktów, to oczywiście też unikamy pewnych produktów, które mogą drażnić, jak chociażby cebula, czosnek, jak chociażby czekolada, kakao, tak? Więc są takie produkty, które mogą ten układ pokarmowy drażnić, a idziemy w kierunku bardziej też takich produktów, które nawet same w sobie konsystencją są bardziej przyjazne, czyli są miękkie, chociażby w konsystencji, takie chociażby jak ugotowany ryż, tak, jakieś tam gotowane warzywa, więc ta konsystencja też będzie miała swoje znaczenie. Oczywiście kwestia tego, co powiedziałem, czyli częstotliwości i objętości posiłków, tak, czyli te posiłki powinny być częstsze, ale mniejsze, po to, żeby żołądek był w stanie w miarę szybko jakby tutaj opróżnić, tak, żeby ta treść została tutaj opróżniona i też, żeby nie powodowało to zbyt dużego wyrzutu chociażby kwasów, bo też nadmiar oczywiście będzie też też generował przy na przykład słabym tutaj napięciu dolnego zwieracza przełyku, będzie też powodował wracanie się tej treści.
Czekolada należy również do produktów drażniących żołądek?
Tak, tak. Oczywiście będzie drażniła w przypadku refluksu, będzie i nie tylko, tak, przy zapaleniu też, bo będzie drażniła i będzie na pewno też zwiększała ilość kwasów, tak? Więc tutaj, jeśli jest uszkodzona błona śluzowa, nadmiar kwasów będzie po prostu, będzie tutaj szkodził, tak? Naszej błonie śluzowej.
A co w sytuacji, jeśli w naszym żołądku zadomowiła się bakteria Helicobacter pyroli? Czego ona nie lubi? Co jeść w tej sytuacji?
Tak. Jeśli chodzi o kwestię Helicobacter, to też zależy od tego, jakie objawy są, tak? Bo też musimy to bardzo mocno zindywidualizować. Czasami zakażenie Helicobacter tutaj przechodzi w bardzo łagodny sposób, tak? A czasami rzeczywiście, i zazwyczaj to tak jest, że rzeczywiście dolegliwości są, to są bardzo podobne dolegliwości, jak dolegliwości ze strony właśnie żołądka w postaci zapalenia, czy jakichś tam wrzodów, tak? Czyli odbijanie, cofanie się treści, ból, pieczenie i tak dalej. Więc w takiej sytuacji oczywiście jest dieta lekkostrawna, to co powiedziałem tutaj wcześniej. Dbamy o tą obróbkę, o dobór i też objętości ilości tych posiłków, ale oczywiście możemy też prowadzić pewne produkty, które pomogą nam w zwalczaniu tej bakterii, jak chociażby też fermentowane produkty, takie jak jogurty czy kefir, warzywa na przykład, takie jak chociażby brokuł, tak, który ma też działanie bakteriobójcze, dodawanie na przykład niewielkiej ilości przypraw, jak kurkumy chociażby, ta, która będzie miała też takie działanie. Więc to tym możemy na pewno się wspomóc. Jeśli dolegliwości są dosyć mocne, to tak naprawdę ten czas leczenia dietą powinien trwać 4-6 tygodni, a potem należy tą dietę dosyć już, powiedzmy, bardziej rozszerzać i o pewne produkty, o większą ilość błonnika i tak dalej.
Coraz częstszym problemem jest zespół jelita drażliwego. Co to za dolegliwość i co powinno znaleźć się na talerzu w takiej sytuacji?
Zespół jelita drażliwego to jest zaburzenie pracy jelit. I tutaj to, co powiedziałem też wcześniej, w takiej sytuacji warto rozważyć, jeśli oczywiście jest diagnoza, tak, bo to też trzeba zdiagnozować odpowiednio. Ogólnie mówi się, że stawiamy diagnozę IBS-u wtedy, kiedy mamy wszystko inne wykluczone i tam, powiedzmy, nic się złego nie dzieje. Takie jak chociażby gastroskopia, kolonoskopia, jak test wodorowo-metanowy, test na Helicobacter, to wtedy rzeczywiście uznajemy, że prawdopodobnie jest to IBS. Też IBS diagnozujemy na podstawie też kryteriów rzymskich czwartych. To są takie kryteria, które mówią, że jeśli w ostatnich 3 miesięcy co najmniej raz w tygodniu pojawiał się ból brzucha i lub tak, do tego pojawiają się zaburzona częstotliwość wypróżnień, zmiana konsystencji stolca, czy chociażby ból związany z wypróżnianiem, to jest potwierdzeniem, że prawdopodobnie jest to IBS. IBS mamy zaparciowy, mamy biegunkowy lub mamy mieszany i też jakby po części pod to dobieramy dietę. Tak, natomiast w badaniach naukowych w tej sytuacji stosuje się zazwyczaj dietę low FODMAP, nisko fermentującą, czyli ograniczamy pewne węglowodany fermentujące, które ściągają w jelitach wodę i prowadzi to do fermentacji. Chociażby takimi produktami to jest pszenica, żyto, brokuły, kalafior, śliwki, jabłka, gruszki, produkty mleczne z laktozą. Generalnie jest dosyć duża grupa tych produktów,
to
które...
co jeść w takim razie, ale... skoro tyle musimy wykluczyć.
Tak, ale są to rzeczywiście produkty, które są też bezpieczne, takie jak chociażby na przykład z owoców, tak jak chociażby winogrono, jak kiwi, jak
zielony. Jest
nisko fermentujące, tak. Mm. Jak chociażby tam czarne jagody, maliny, truskawki i tak dalej. Borówki są też bezpieczne, jak najbardziej, tak? Więc są pewne produkty, które są bezpieczne i na podstawie tego tutaj bazujemy. Nawet jeśli ktoś by chciał się w tę kwestię zagłębić, to spokojnie, tego jest bardzo dużo w internecie, można sobie sprawdzić. Też bardzo mocno zalecam aplikację Uniwersytetu Monash, który właśnie przygotował taką aplikację, która pokazuje, że nie tylko konkretny produkt, ale też ilość tego produktu może być fermentująca, a w jakiej ilości nie jest to fermentujące. Więc taką dietę low FODMAP się wprowadza na okres 4-6 tygodni i po tym okresie tą dietę się rozszerza, bo to jest bardzo istotne. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie stosujemy tą dietę, tylko my ją stosujemy 4-6 tygodni, a potem jest faza indywidualizacji i tą dietę rozszerzamy. I to jest jakby pod kątem badań naukowych najlepsza metoda taka żywieniowa.
A co powinniśmy jeść po cholecystektomii, czyli usunięciu pęcherzyka żółciowego? Mhm. Tutaj... Bo wtedy jest właśnie taki bardzo newralgiczny czas, prawda? Kiedy musimy stosować się do... Tak. Rygorystycznie nawet.
Tak, i to jest bardzo rygorystyczne. Tutaj jest dieta oczywiście, to co powiedziałem, lekkostrawna, ale bardzo też rygorystyczna, dlatego że w tej sytuacji na pewno ograniczamy ilość tego tłuszczu, tak? Oczywiście w tej diecie lekkostrawnej w przypadku zapalenia żołądka, refluksu i tak dalej też ograniczamy, zwłaszcza na takim początkowym etapie, ale tutaj tym bardziej, dlatego że tu oczywiście chodzi o kwestię też tego trawienia, a już raczej już nie trawienia tego tłuszczu, bo wtedy jakby tutaj już kto inny narząd przyjmuje tą kontrolę w tej sytuacji, więc ta dieta powinna być oczywiście lekkostrawna, tak jak powiedziałem, i też czy pod kątem właśnie obróbki, tak? Czy pod kątem doboru też pokarmów, ale też oczywiście kwestia tej objętości ilości posiłków, no bo oczywiście musimy dać jakby tutaj zmianie, dać naszemu układowi pokarmowemu tutaj dostosować się do tej zmiany, tak? No bo nie mamy tego pęcherzyka żółciowego, więc on potrzebuje też czasu, żeby się dostosować do tej sytuacji, którą ma.
Powiedzmy teraz o higienie jedzenia. Co kryje się pod tym pojęciem? Jaka pozycja w trakcie posiłku służy naszemu zdrowiu, a jaka wręcz odwrotnie? Jak często pić, czy w ogóle nie popijać w czasie posiłku? Jak to jest?
Higiena żywienia w tej sytuacji jest bardzo istotna. Często to się bagatelizuje, czyli dba się właśnie o tą obróbkę termiczną, o dobór produktów, natomiast nie dba się o tą higienę. Natomiast przede wszystkim mówiąc o higienie, to zaczynamy od dokładnego przeżuwania. Dokładne przeżuwanie, dlatego że...
Co to znaczy dokładne przeżuwanie?
Czyli każdy kęs 20-30 razy dokładnie przeżuwamy, dlatego że nasze trawienie zaczyna się oczywiście w jamie ustnej i w momencie, kiedy połykamy duże ilości nieprzeżutego pokarmu, to jest bardzo łatwo o fermentację. Dlatego też tutaj trzeba dokładnie przeżuwać i jakby, żeby to przeżuwanie odpowiednie sprzyjało, to na pewno tutaj unikamy rozpraszaczy typu telefonu, komputera, mówienia, czytania jakiejś gazety i tak dalej. Czyli spokojnie patrzymy tylko i wyłącznie na talerz i dokładnie się na tym skupiamy. Nawet się mówi o tym, że ten posiłek powinien być tak przeżuwany 15-20 minut, tak? Czyli nawet jak na przykład ktoś chce się powiedzmy tutaj tym tematem bardzo mocno zainteresować, to niech z czystej ciekawości zobaczy sobie na zegarek, kiedy zaczyna posiłek i o której kończy. Natomiast oprócz samego też przeżuwania, pozycja jest bardzo ważna, czyli pozycja wyprostowana podczas jedzenia, żeby nie było garbienia i żeby nie było ucisku, żeby nie było zwiększenia ciśnienia wewnątrzbrzusznego, bo to oczywiście będzie sprzyjało dolegliwościom bólowym, ale będzie też sprzyjało temu, że ta treść będzie mogła wracać, ale też na pewno będzie sprzyjało też temu, że ten dolny zwieracz przełyku też to napięcie będzie spadało. Pozycja w trakcie i pozycja oczywiście po. Po najlepiej oczywiście jest stać, oczywiście, bo to jest kwestia grawitacji, czyli w momencie, kiedy stoimy, no to ten pokarm oczywiście przesuwa się w dół i tak to powinno wyglądać, a niestety bardzo duża ilość osób po posiłku się kładzie i to jest największy grzech pod takim kątem żywieniowym.
To co się wtedy dzieje?
Wtedy jakby nie ma, jakby ta treść jest bardzo łatwo o to, żeby ta treść po prostu wracała, tak? Mm-hmm. Bo my po prostu potrzebujemy i jakby też ona zalega też w naszym żołądku, tak? Więc jakby to trawienie jest opóźnione, tak? A my chcemy, żeby to wszystko szło zgodnie z grawitacją, tak? Czyli żeby ten pokarm przesuwał się do dołu, tak? A w momencie, kiedy leżymy i ta treść zalega, no to właśnie im dłużej zalega, im więcej kwasu jest wydzielane, tym dolny zwieracz przełyku nie daje sobie rady i bardzo łatwo o to, żeby tam wszystko wracało, więc grawitacja tutaj jest kluczowa. Jeśli jest taka możliwość, to też oczywiście super, kiedy my chodzimy, spacerujemy. 20-30 minut po takim większym posiłku możemy sobie urządzić i raz, że pozycja jest dalej wyprostowana, czyli tutaj działamy zgodnie z grawitacją, ale oczywiście też praca, pobudzamy też pracę tutaj żołądka, pracę jeli do tego, żeby tą treść strawić. Popijanie, oczywiście unikamy popijania w trakcie posiłku i po posiłku, zwłaszcza kiedy dolegliwości żołądkowe się pojawiają, to ten czas po posiłku do napicia się powinien wynosić 45 do godziny nawet, tak? Więc dopiero wtedy możemy te napoje spożywać, tak? Żeby nie zwiększać tej objętości, która żołądku jest. I to są takie chyba najważniejsze zasady, jeśli chodzi o kwestie żywienia. Myślę, że też ważna rzecz, stres, czyli duże na przykład napięcie, jak na przykład się zestresujemy, znerwujemy się czymś, będziemy chcieli ten posiłek za chwileczkę zjeść, to też to będzie powodowało na pewno zaburzone trawienie. Więc ja zawsze zalecam, że jeśli ktoś czymś się zdenerwował, to zalecam, żeby chwilę się uspokoić, wykonać sobie parę wdechów, wykonać sobie takie 5-10 minut jakiegoś tego treningu oddechowego, zwłaszcza torem przeponowym i dopiero zacząć jeść, tak? Bo jeśli będziemy jedli, będziemy myśleli o tym, co się dookoła wydarzyło, tak? Na pewno te trawienie będzie zaburzone i oczywiście będziemy też wykali większe kęsy i tak dalej, tak? Więc też tutaj napięcie jest bardzo istotne.
Więc unikajmy stresu, a jeżeli już jesteśmy zestresowani, to nie sięgajmy po posiłek, tylko wykonajmy pewne czynności, ćwiczenia, które pomogą nam odreagować, pozbyć się chociaż w jakimś stopniu tego stresu, tak?
Tak. Oczywiście potrzebujemy chwili, tak? Potrzebujemy chwili, żeby tutaj uspokoić się, no bo jeśli mamy ten stan, tutaj walcz albo ucieka i tak, no tutaj mamy zaburzoną tą oś, jelito-mózg, to trawienie będzie bardzo mocno zaburzone, więc spokojnie nawet sobie, jak jest taka możliwość, położyć się, zrobić kilka wdechów, tak? Oczywiście by było idealnie, kiedy to można było wykonać taki właśnie trening tej przepony, tak? I dopiero po tej chwili usiąść do jedzenia.
Dziękuję panu pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu z medycyną na ty był Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Anna Majchrowicz.